środku dnia.
Dziś temat, którym na pewno żyje świat polityki od kilkunastu chyba już dni. W każdym razie rozmawiamy, debatujemy w Polsce i nie tylko w Polsce o Funduszu Europejskim SAFE. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą ten fundusz w Polsce. Rząd podczas piątkowego nadzwyczajnego posiedzenia przyjął uchwałę o realizacji programu Polska Zbrojna. Zagrożonych jest jednak 7 miliardów złotych z programu SAFE dla służb mundurowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazało, że przez prezydenckie weto do ustawy wprowadzającej unijne środki nie będzie finansowania na 42 strategiczne dla bezpieczeństwa projekty. Posłuchajmy prezydenta Karola Nawrockiego, który swoją decyzję ogłosił w radiowo-telewizyjnym orędziu.
Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zagranicznym zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 miliardów złotych. Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle, co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe. Można porównać to do kredytów frankowych. Wszystko miało być bezpieczne, a potem raty rosły tak bardzo, że prowadziło to do potężnych finansowych kryzysów. Politycy, którzy teraz chcą pożyczki z SAFE, muszą pamiętać, ten kredyt obciąży na długie lata nasze dzieci i wnuki. Dzisiejszy 18-latek, który dopiero wchodzi w dorosłe życie, będzie przez cały okres pracy zawodowej spłacał zobowiązanie zaciągnięte w jego imieniu. Dług można zaciągnąć w jeden dzień, ale spłacać go będzie całe pokolenie.
Prezydent uważa ponadto, że pieniądze na armię powinny pochodzić z innego źródła.
Przedstawiłem więc realną alternatywę dla eurokredytu SAFE. To polski SAFE 0%, czyli koncepcja Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Ten projekt ustawy jest już w Sejmie. Powinien on być jak najszybciej procedowany. Partyjna zapalczywość i przewlekanie debaty o tej dobrej propozycji szkodzi polskiej armii i polskiemu bezpieczeństwu. W ostatnim czasie Narodowy Bank Polski wypracował dla Polski ponad 185 miliardów złotych, między innymi dzięki zwiększeniu rezerw złota i trafnym decyzjom inwestycyjnym. To ogromny kapitał. Kapitał, który może pracować dla polskiego bezpieczeństwa. Dzięki temu nie musimy zaciągać niepewnych zagranicznych pożyczek na pokolenia. Fundusz ma działać pod pełną kontrolą polskiego państwa i parlamentu w ponadpolitycznej współpracy z pełną przejrzystością wydatkowania środków.
Do tych argumentów i do tej decyzji o wecie prezydenckim odniósł się premier Donald Tusk.
Zastanawiałem się, czy to jest zdrada, czy to jest działanie lobbystów, brak zdrowego rozsądku. Ja nie będę dzisiaj zastanawiał się nad tym, jakie są prawdziwe powody takiego negatywnego działania pana prezydenta. Jedno musi być pewne, że brak podpisu pana prezydenta jest poważnym utrudnieniem dla nas wszystkich, którzy przygotowywali ten wielki program Polski Zbrojnej, Polski Bezpiecznej, Polski Bogatszej. Historia oceni decyzję prezydenta i to bardzo szybko, w sposób dramatycznie zły dla niego. Program Polska Zbrojna, oparty o ten tani, korzystny europejski kredyt, miał po pierwsze sfinansować na gigantyczną skalę zakupy dla polskiej armii, a także dla polskiej Straży Granicznej, polskiej policji. Po drugie, miał być tym wielkim, bezprecedensowym strumieniem pieniędzy, który miał płynąć nie do koreańskich, amerykańskich, niemieckich, szwajcarskich, jakichkolwiek bądź firm, tylko do polskich firm. To był ten drugi wymiar programu Polska Zbrojna. Po trzecie, program Polska Zbrojna to także absolutnie niezbędne inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową, tak aby na przykład plany operacyjne, to, co jest istotą NATO, a więc ta zdolność, możliwość szybkiego reagowania wtedy, kiedy państwo natowskie jest zaatakowane, żeby one były do zrealizowania. Bez mostów, bez dróg, bez torów kolejowych, tam gdzie sprzęt i wojsko z głębi Europy czy od portów polskich miałoby przemieszczać się w te miejsca zagrożenia. Do tego potrzebowaliśmy także tych pieniędzy.
Premier wymieniał także firmy, które czekają na pieniądze z funduszu SAFE i wśród nich padły nazwy zakładów z Wielkopolski.
Poznań, to jest Tegielski, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne, 100 mil Poznań. W Kaliszu wytwórnia sprzętu komunikacyjnego PZL Kalisz.
Tak. Oczywiście czekamy na Państwa opinie, Państwa telefony 618-654-654 i pierwszy taki telefon już odebrałem. Dzień dobry, kto do nas zadzwonił?
Dzień dobry, Krzysztof. Ten KSeF to jest jedno wielkie oszustwo Donalda Tuska. Firmy obłowią się tylko niemieckie. Kłamie, że Poznań upada, Cegielski, niedawno były przecież protesty. Zlikwidowali teraz, nie wiem, czy pan redaktor słyszał, 100 mil tutaj na Starołęce, co miał dla wojska robić.
Opowiadamy o kondycji poznańskich zakładów na naszej antenie, śledzimy to wszystko, także...
Także nic z tego nie będzie, zakład pójdzie pod nóż prawdopodobnie. Wszystko robią, żeby pozarzynać firma, która była państwowa, sprzedali za 2 miliony i teraz dostaną kontrakt z udziałem Niemców za 20 milionów, tak? To tak się u nas robi pieniądze. Zadłużają nasz kraj. No co jeszcze mogę dopowiedzieć? No i wielkie oszustwo to jest ten KSeF, bo tak naprawdę Rosja nas nigdy nie napadnie. To są nasi przyjaciele. A z Ukrainą wojna to jest sztucznie wywołana przez globalistów, można tak powiedzieć. Żeby ludzie byli straszeni i mieli głowy po prostu zajęte tylko tym, że Putin nas napadnie, musimy się zbroić. Nic nie musimy się zbroić.
Pan mówi poważnie, proszę pana, panie Krzysztofie.
W życiu nas nie napadnie, Rosja nie ma żadnych strategii niż działań.
To jest opinia naszego słuchacza. Proszę państwa, może kolejny słuchacz. Dzień dobry, pan Szymon.
Dzień dobry. Według mnie bardzo dobrze, że prezydent zawetował tą ustawę, ponieważ te pieniądze, które byśmy mieli dostać, to wiadomo, że połowa z tego jak nie więcej na Ukrainę by poszło po prostu. To jest mówienie, że to dla nas i tak dalej, a Tusk po prostu by porobił machlojstwa jak do tej pory i by to wszystko poszło na Ukrainę. My z tego byśmy minimalnie co dostali i byśmy wszyscy musieli to spłacać właśnie.
Dziękuję panie Szymonie. Zacytuję w tym miejscu Andriusa Kubiliusa. To jest komisarz Unii Europejskiej do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej, były premier Litwy, między innymi twórca tego, czy współtwórca funduszu SAFE, który powiedział, że 80% pieniędzy z SAFE byłoby przeznaczonych na rozwój polskiego przemysłu. Zacytuję. Jeśli Polska chce co najmniej 80% pożyczki przeznaczyć na budowę potencjału polskiego przemysłu, nowych miejsc pracy, własnej obronności, to o jakim pompowaniu przemysłu niemieckiego mówimy? Pyta retorycznie litewski dyplomata. Halo, dzień dobry, kolejny telefon.
Dzień dobry. Ja dzwonię z Poznania. Jestem poznaniakiem. Dziwię się tym dwóm poprzednim panom, który pierwszy mówi, że pieniądze pójdą na Ukrainę. Pierwsza sprawa, my powinniśmy pomagać cały czas Ukrainie, bo dzięki temu nie ma tych rosyjskich żołnierzy i rosyjskich pryncypałów w Polsce. Nie wiem, czy oni nie widzą sytuacji, która jest. Z kolei pan Trump, prezydent, któremu klaskał PiS, zrobił tyle złego dla tego świata, że to się w głowie nie mieści. Przecież on wywołał wojnę, a on chce dostać Nagrodę Nobla. No za co tą Nagrodę Nobla pokojową chce dostać? Przecież ten człowiek nie powinien w ogóle żadnej Nagrody Nobla dostać. Mm-hmm. A my Poznaniacy powinniśmy być realistami, patrzeć co jest. My jesteśmy na zachodniej części i dla nas na przykład współpraca z Niemcami to jest obowiązek i konieczność. My mamy blisko do Niemiec, my mamy blisko do granicy zachodniej i my tam po prostu prowadzimy interesy. Ja pracuję w zakładzie niemieckim, gdzie nie miałem świadomości, gdzie my w Polsce produkujemy bardzo dużo samochodów, części samochodowych, one są tylko tam montowane, a wszystko jest produkowane w Polsce i my z tego żyjemy. Ludzie, poznaniacy, Polacy, obudźcie się, SAFE to była nasza konieczność i te pieniądze byłyby na polskie zakłady, na polski przemysł zbrojeniowy, a nie na żaden zagraniczny. Ale jeżeli się słucha w telewizji Republika, Dom Wolnego Słowa, ogląda się telewizję w Polsce, ja się nie dziwię, że ci ludzie nie wiedzą, co jest grane na tym świecie. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.
Dziękujemy. To był kolejny telefon od naszych słuchaczy, od naszego słuchacza. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dobry panie redaktorze.
Jesteśmy na antenie i słuchamy. Antena jest do pana dyspozycji.
Tak, niektórzy chyba zapomnieli, o czym jest dyskusja w tym programie i nie będę tego komentować. Każdemu pozostawię to do komentarza. Natomiast SEIF jak najbardziej jestem za tym, aby te pieniądze zostały uruchomione. Wsparcie polskich firm, tak jak tu przed chwilką słuchacz powiedział, polskich firm, które w Polsce produkują, byłoby ogromne, między innymi borykającego się w tej chwili z problemami Cegielskiego, no i wiele, wiele innych firm. Niestety nasz pan prezydent myślał inaczej, myślał tak jak niektórzy słuchacze tutaj dzwoniący. No pierwszy słuchacz, który twierdzi, że nie ma w ogóle zagrożenia, no to już totalnie odleciał. Myślę, że zagrożenie jakimkolwiek atakiem czy w ogóle wojną jest największe pewnie od II wojny światowej. Czy nastąpi? Mam nadzieję, że nie. Natomiast przygotowani być musimy. Natomiast pan prezydent robi wszystko, abyśmy nie byli przygotowani, aby rzeczywiście, kiedy dojdzie do sytuacji niebezpiecznej, powtarzam, mam nadzieję, że nie dojdzie, ale gdyby, no to na tą chwilę tak naprawdę przygotowani albo nie jesteśmy wcale, albo jesteśmy bardzo słabo przygotowani. Mamy, owszem, dobre, ambitne wojsko, ale są potrzebne modernizacje, są potrzebne nowe sprzęty, nowe samoloty, czołgi i tym podobne. To wszystko mogło być w Polsce produkowane za pieniądze SEIF. Niestety nasz polityk numer jeden w kraju, mieszkający przy krakowskim przedmieściu, stwierdził inaczej, bo zrobił na złość obecnemu rządowi, natomiast zapomniał, że zrobił też na złość Polsce i jednocześnie też sobie. Miłego dnia życzę.
To pan Piotr i mam kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Anna. Postaram się troszkę ochłodzić tą atmosferę. W całości naprawdę popieram mojego poprzednika, więc nie będę tego powtarzała, ale nie dlatego dzwonię. Panie Rafale, na Boga Ojca, lokalne radio moim zdaniem nie powinno robić tego rodzaju programu, bo to sprzyja coraz większej polaryzacji i temu, że się nawzajem nienawidzimy. Naprawdę jest tyle lokalnych programów. Ja wiem, że to ważne, ale jeśli chodzi o SEIF, to możemy tylko się opowiedzieć za konkretnym politykiem, bo my, zwykli zjadacze chleba, nie ujmując nikomu, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, czy to będzie korzystne, czy nie. Od tego są eksperci, ekonomiści, a program taki, słyszał pan, co się dzieje, będzie coraz większa polaryzacja. Także ja bardzo przepraszam, ale jeśli mogę mieć prośbę i uwagę do pana i do całego mojego ulubionego radia, nie róbmy programów, które sprzyjają, że skaczemy sobie do oczu. Naprawdę, to jest mój apel. I popieram poprzedniego pana. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam, do widzenia.
Powiem do pani, widzenia. Pani tak. Aniu, że faktycznie nawet dzisiaj pytałem kolegę Adama Michalkiewicza, który przygotował materiały te reporterskie. Czy faktycznie pojawi się taka opinia, że tym tematem polaryzujemy? Naprawdę mógłbym tego SMS-a pokazać, ale
ale
myślę, że od czasu do czasu temat, którym żyje cała Polska,
no
chyba
może
warto
tak,
przywołać.
Ale no, jak mówię, możemy się odpowiedzieć za konkretną opcją polityczną, bo my, ja też nie mam takiej wiedzy, czy to będzie korzystne. Ja wierzę określonej opcji i dałabym sobie ręce obciąć, że będzie korzystny, ale trzeba się opowiedzieć za określoną opcją. Dlatego mówię, że to jest polaryzacja, której naprawdę mamy tak dosyć. Zbliżają się znowu święta.
Rozumiem. Będę bardzo myślał bardzo nad
dziękuję.
Tym, co pani
bardzo
powiedziała.
Dziękuję, panie Rafale, bo pan jest wspaniałym tutaj człowiekiem w tym radiu i ma tak fajne problemy i tematy porusza i zawsze słucham bardzo, bardzo, bardzo. Więc jeśli mogłabym mieć uwagę, to moja jest taka.
Dziękuję. Poddamy to głębokiej refleksji, przemyśleniu. 618-654-654. Pan Piotr, dzień dobry.
Dzień dobry. A ja się do tego dobrego słowa dołączę. Rzeczywiście pańskie prowadzenie audycji jest bardzo merytoryczne, wyważone na wszelkie tematy i niech dalej tak będzie. A co do tematu, który dzisiaj pan poruszył, wybuchowy, nieszczęsny, to tak, ja się tutaj zgodzę z moją przedmówczynią w tym sensie, że my nie wiemy, o czym rozmawiamy i musieliby wszyscy Polacy tą umowę od deski do deski przeczytać, nie kierować się emocjami. Co tam jest zawarte? jakie są haczyki napisane maczkiem jakiejś rzeczy. Może ich nie ma, ja tego nie wiem, ale być może są uwarunkowania polityczne, że ta kasa pójdzie, ale pod warunkiem, że to i to. Nie wiemy tego, niestety musielibyśmy wszyscy to przeczytać. A jest takie jedno słowo bardzo ciekawe, niedawno poznałem, które to wszystko zamyka. Tak w jednym słowie, czy czasem w takiej umowie nie jest ukryty Jurgeld. To jest bardzo fajne słowo. Proszę, kto z Państwa nie wie, sobie sprawdzić, wygooglować, co ono oznacza. Czy czasem coś takiego się tam nie znajduje? Jurgeld. I to wyjaśnia bardzo wiele umów między stronami, jeżeli taki Jurgeld się tam znajduje. Wszystkiego dobrego.
Zapisałem sobie to słowo, zaraz spróbuję to rozszyfrować. Natomiast, panie Piotrze, a propos tego, że wiemy czy nie wiemy, o czym dyskutujemy, myślę, że w sprawach dotyczących wielkiej polityki zawsze będzie tak, że nie każda wiedza będzie nam do końca dostępna. Jest to też chyba też kwestia zaufania do tych czy innych polityków. Przecież oni są naszymi reprezentantami. No więc myślę, że na tym też to się opiera. Panie Stanisławie, dzień dobry.
Serdecznie. Ja myślę, że wiemy, o czym rozmawiamy. Dokładnie wiemy, o czym rozmawiamy. Jako przypomnę, że do niedawna wydawaliśmy nawet nie 2% na zbrojenie. Teraz dochodzimy do 5%. Czy zna ktoś może państw w Unii Europejskiej, które wydaje 5% budżetu na zbrojenie? To po pierwsze pytanie, które jest otwarte. Mhm. Po drugie, z tego co słyszymy, w ostatnich latach z budżetu MON-u nie wydano kilka miliardów złotych, bo może tak powiem, nie potrafiono wydać tych pieniędzy. Więc czegoś nie rozumiem. Zwiększyliśmy wydatki dwukrotnie, czy ponad dwukrotnie. Pieniądze, które mamy, nie potrafimy wykorzystać odpowiednio. I teraz zaciągamy kolejny dług, który spłacać nam przyjdzie przez wiele, wiele lat. A co do wypowiedzi pierwszego pana, ja też twierdzę, że w Polsce wojny nie będzie. Zapełnimy pełne magazyny bronią, amunicją, sprzętem. Ten sprzęt przez lata trzeba będzie konserwować, magazynować, w związku z tym ponosić niespotykane wręcz obciążenie finansowe to będzie dla nas.
Panie Stanisławie, a tu wejdę na chwilę w słowo, a może rzeczywiście oby panowie, ci, którzy mówią, że nie będzie w Polsce wojny, obyście państwo mieli rację, ale może nie będzie i na zasadzie, bo działamy w myśl zasady właśnie, chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
Nie, panie redaktorze, nasz wschodni sąsiad Polski nie zaatakuje, bo jesteśmy w odpowiednim układzie, który, że tak powiem, no jest za potężny, żeby podniósł rękę na nas. My mamy Unię Europejską bardzo bogatą, jesteśmy na granicy Unii Europejskiej. Ja się pytam, dlaczego państwa członkowskie Unii Europejskiej nie dają nam pieniędzy, nie pożyczają, nie dają nam na obronę Unii Europejskiej? Dlaczego się nie zrzucają państwa, które nie graniczą z naszym wschodnim sąsiadem, gdzie jest największe zagrożenie i chyba jedyne, na to, żebyśmy mogli skutecznie bronić naszego państwa. My, kraj na dorobku, który cały czas próbujemy dogonić Europę, mamy finansować obronę całej Unii Europejskiej. No coś tu jest chyba nie w porządku.
Ja słyszałem taką opinię pewnego politologa, który mówił, że to jest tak dalekosiężna ta pożyczka w tej chwili z funduszu SAFE, że kto wie, czy my w ogóle musielibyśmy ją spłacać. On nawet to porównał, zastrzegając, że jest to porównanie takie do epoki gierkowskiej, kiedy też dostaliśmy duże pieniądze i też ich nie spłaciliśmy.
Panie redaktorze, ma pan rację. Być może. Tak, być może, ale być może jest również w drugą stronę, że kurs polskiej złotówki się zmieni i nie przyjdzie nam oddać 3%, tylko jak policzymy gotówkę, to z tych 3% zrobi się 6, 7, 8%. Także to ryzyko jest w jedną i drugą stronę. Znaczy ryzyko. Może być tak, jak pan mówi, że nie będziemy musieli spłacać, ale może być tak, że będziemy spłacać i jeszcze nie nasze wnuki, ale prawnuki będą spłacać. Takie ryzyko również istnieje. Tylko ja jeszcze raz mówię. My jesteśmy państwem frontowym. Na obronę państwa frontowego i granic powinni się składać cała Unia Europejska. nie jeden kraj. No to jest nie w porządku, grubo nie w porządku. Dlatego
no właśnie. I dlatego mówi się, że te pieniądze, które nam by się miały dostać, to one są największe właśnie w ramach tego funduszu.
Tak, i jedne z najdroższych.
Dobrze, dziękuję. To był pan Stanisław. I zanim oddam głos kolejnemu słuchaczowi, pozwolę sobie sięgnąć po wypowiedź ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który podczas sejmowego wystąpienia przypominał, że poprzedni rząd także zaciągał pożyczkę na zakup sprzętu wojskowego.
21 czerwca 2022 roku podczas debaty nad ustawą o obronie ojczyzny za rządów naszych konkurentów. Wtedy była też mowa o tym, czy aby pożyczka w obcej walucie na kupno koreańskich czołgów nie jest za droga. I padła odpowiedź. Ważny polityk, mądrze, zgadzam się z nim, powiedział, cytuję, lepiej być zadłużonym niż okupowanym. Kto to powiedział? Pan to powiedział, panie prezesie Kaczyński. Patriotą trzeba być nie tylko, jak się jest u władzy.
No właśnie, tak z politykami jest, że kiedy słyszymy publiczne wystąpienia, to często trzeba sobie tak brać poprawkę na to, czy to jest uprawianie polityki, czy to jest coś innego. Panie Ryszardzie, dzień dobry. Halo?
A co? Dzień dobry.
Jesteśmy Halo? Na antenie, tak? Słuchamy tak. Pana.
Wie pan co, teraz tak, no te pieniądze tak naprawdę w obcej walucie. Przecież jak były kredyty, ludzie brali we frankach. Później zrobił się ten kosmos z tymi frankami. To politycy, zamiast jak mieli ratować właśnie ludzi, to się mówiło, że trzeba brać kredyty w walucie, w której się zarabia. Tak? Mhm. To dlaczego my mamy teraz brać kredyty w euro, jak my w euro nie zarabiamy? To jest po pierwsze. Bo nigdy nie będziemy, nie przewidzimy, jaka będzie ta waluta tak naprawdę. To jest raz. Po drugie, Unia Europejska, dając nam pieniądze, nie wierzy, bo nawet politycy całej nie przeczytali umowy, jakie są tam zapisy. I może być tak, że jak będą wybory za niecałe dwa lata, to zostanie to uruchomione jako straszak, że musicie wybrać opcję tą, która teraz jest, bo później tych pieniędzy nie będzie, a zostaną tylko odsetki do spłacania.
A na jakiej podstawie pan, panie Ryszardzie, twierdzi, że politycy nie przeczytali tej umowy?
Bo jak ogląda pan różne programy w telewizji i te śniadania i te kawa na ławę, te wszystkie, wie pan, to jak tam się, jak oni między sobą rozmawiają, obecnie rządząca władza i poprzednia, to żaden nie potwierdził, że przeczytał tak naprawdę tą umowę. No? Żaden. Bo tam jest tyle tych stron, że żaden tak naprawdę. I to jest tak naprawdę zbyt pewnie dużo warunków tam jest do spełnienia, a opcja, która teraz rządzi, to już mają takie pieniądze, przecież pieniądze z KPO i to wszystko. Widzi pan gdzieś te pieniądze? Przecież jak spojrzy pan na to wszystko, to jest jeszcze gorzej, jak było. Coraz więcej pieniędzy do Polski wpływa, nie? A żyje się tak naprawdę coraz gorzej. Nawet pan do lekarza rodzinnego, jak pan chce iść, to teraz już musi pan w kolejce nawet poczekać na do lekarza. Do tego doprowadzili. I mając pieniądze z KPO, pamiętamy, jak zostały zablokowane pieniądze z KPO.
Panie Ryszardzie, dziękuję, bo już trochę odbiegamy od tematu.
Tak samo te pieniądze będą tak naprawdę warunkowo zawieszane, jak nie będzie ta opcja rządziła, której się Brukseli spodoba. Taka jest prawda. A po drugie, co poprzednik powiedział, cała Unia Europejska powinna się składać. Jeżeli my jesteśmy na linii frontu, to powinna Unia Europejska się składać, a nie, że nam łaskawie pożyczkę da, żebyśmy mogli bronić Unię Europejską.
Dziękuję, panie Ryszardzie. Myślę, że jeżeli chodzi o sytuację w służbie zdrowia, to ona jest wypadkową wielu, wielu lat funkcjonowania kolejnych rządów. Natomiast co do warunkowości, znowu zacytuję Andriusa Kubiliusa. Już cytowałem tego litewskiego polityka, byłego premiera i współtwórcę funduszu SAFE odnośnie owych warunków, które musimy wypełnić bądź nie. Cytuję. Cały budżet Unii Europejskiej, każde euro jest poddane tym samym zasadom, zasadom mechanizmu warunkowości i program SAFE niczym się tutaj nie różni. Panie Wiktorze, dzień dobry.
Dzień dobry. No poprzednik poniekąd powiedział to, co ja chciałem powiedzieć, czyli niejako ukradł mi myśli, prawda, bo rzeczywiście pan prezydent razem z prezesem NBP wyłożyli na stole, mają do dyspozycji sejf tak zwany zero, prawda, czyli zyski, te, które pochodzą bezpośrednio z banku, te 185 miliardów złotych, bo to w przeliczeniu z tych euro tyle wychodzi i nie będzie żadnego długu, nie będzie to niczym obwarowane.
Panie Wiktorze, a tu wejdę w pytanie, bo panu w słowo, bo tu niektórzy mówią, że nie znamy szczegółów tej umowy unijnej ewentualnie, a znamy szczegóły dokładnie tego programu, o którym pan teraz mówi?
No, prezes NBP razem z prezydentem go przedstawili, z czego to wychodzi.
Słownie to mówili, czy znamy to, co jest na piśmie? No właśnie.
Tego to akurat nie wiem, ale jeśli się to weźmie pod uwagę jedno, a drugie, to o czym ja mówię jest korzystniejsze, bo tam to tak jak pan poprzednik powiedział, będzie to ma być spłacane aż do 2070 roku, kiedy kogoś takiego jak ja, naszego pokolenia już dawno na świecie nie będzie, nawet po nas ślady w grobie nie zostanie, bo robaki nasze ciała pożerają. A jeszcze będzie trzeba to spłacać, prawda? No i tu rzeczywiście to nieszczęsne KPO pokazało, prawda, z czym to się wiąże, że nie będzie można wybrać innej opcji niż tu spiada, bo Bruksela zablokuje pieniądze, a dług trzeba będzie spłacać, a odsetki trzeba będzie spłacać.
No, tam była bardziej złożona historia. Dziękuję, panie Wiktorze. To pan Wiktor tutaj do nas zadzwonił. No to posłuchajmy jeszcze wielkopolskiego posła Andrzeja Grzyba, szefa Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, posła Polskiego Stronnictwa Ludowego, który mówi, czy weto oznacza, że zakłady zbrojeniowe dostaną pieniądze później.
Ustawa o SAFE otwierała nam możliwość szybkiego podpisania umów i wdrożenia ich do realizacji. Dla całego sektora sił zbrojnych to przyspieszenie procesu modernizacji od 6 do 7 lat. Według oceny akurat Sztabu Generalnego. Więc niezmiernie ważny proces modernizacyjny, który też pozwalał na złożenie zamówień w polskim przemyśle. W tej chwili trzeba to wszystko zmienić. Po zawetowaniu ustawy to wydłuży ten proces. Więc ta pewność, że do 31 maja te umowy zostaną zawarte, no po prostu w chwili obecnej jest wiadomością nieaktualną. No tutaj prezydent, wetując ustawę o SAFE, w moim przekonaniu nie wykazał się przywództwem. Wszedł w logikę sporu partyjnego zupełnie niepotrzebnie.
Dwie osoby czekają na możliwość zabrania głosu i najpierw osoba, która ma numer telefonu zaczynający się od 516. Oddaję głos panu lub pani.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Łukasz z Poznania.
Dzień dobry, panie
Łukasz. Jestem troszkę młodszym słuchaczem, bo mam niecałe 30 lat, jestem z rodziny oficerskiej. Co prawda nie jestem oficerem Wojska Polskiego, ale problem mi się wydaje nie jest z tą pożyczką, z tą czy z tamtą. Problem jest systemowy, że my od 20 lat po prostu przestaliśmy utrzymywać w Polsce armię. Tak jak Finowie kładli kamienie węgielne pod bunkry, jak my się wszyscy tutaj zaczęliśmy przyjaźnić z Rosją i ze Wschodem, to od tamtego czasu tak naprawdę przestaliśmy dbać o armię. I problem nie jest z sejfem czy z pożyczką prezydenta, żebyśmy teraz jak zwykle gasili gigantyczny pożar, tylko spróbujmy zrobić coś, żeby za kolejne 20 lat, jak znowu uwierzymy, że historia się kończy, nie musieć robić takich sytuacji, bo czy to będzie 10, 20, 50 czy 200 miliardów, to przez dziurawe wiadro, tak jak Wojsko Polskie czy Służba Zdrowia, można przelać każdy budżet. Nie jest to odpowiedź na to, żebyśmy my jeszcze nawet po 4 latach wojny mogli powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni, czy nie jesteśmy bezpieczni. Jako młody człowiek powiem państwu tylko tyle, student Politechniki Poznańskiej przez poprzednie x lat armia nie była zainteresowana w żaden stopniu młodszym pokoleniem. Teraz po prostu, mówię, gasimy kolejne pożary i też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kto ten sprzęt, który jeśli już będziemy posiadać, będzie obsługiwać, bo też jako instruktor szybowcowy nie widzę żadnego zaangażowania ani armii, ani państwa w to, żeby młodszą kadrę w jakikolwiek sposób angażować i rozwijać Wojsko Polskie. Tyle razy historia nas już nauczyła, że tylko na siebie możemy liczyć. Cały czas próbujemy liczyć na kogoś innego. Musimy jak Szwajcarzy i Finowie liczyć tylko i wyłącznie na siebie i przede wszystkim systemowo zbudować armię, do której musi być publiczny szacunek i musimy ją utrzymywać nie tylko jak się boimy naszego największego przyjaciela ze wschodu, tylko właśnie jak się nie boimy. I to jest największy problem. Żaden safe dzisiaj nie uratuje tego, co zaprzepaściliśmy przez 20 ostatnich lat.
Ciekawy głos młodego człowieka. To jeszcze tylko pana zapytam, czy pan podziela opinię tych słuchaczy, którzy mówią, że nie będzie u nas wojny, możemy być spokojni i niepotrzebnie wydajemy pieniądze na armię.
Tu się nie zgodzę w związku z tym, że w mojej rodzinie jest taka tradycja, zdanie przekazywane z pokolenia na pokolenie, że najpierw się strzela do tego, co przychodzi ze wschodu, a potem się pyta, po co przyszło i zawsze prędzej czy później przyjdzie. No 1000 lat naszej historii uczy nas, że niewiele się zmienia. Za każdym razem, kiedy pokolenie wierzy w to, że jest wyjątkowe, że już teraz skończyliśmy historię, tak jak ocenię 20 lat, no to brutalna prawda przychodzi prędzej czy później, tak jak przyszła teraz. Na szczęście jeszcze nie do naszych granic. To też jest ciekawe, że pierwszy raz w historii w końcu nie my musimy bronić na razie Europy, choć nie wiadomo, kiedy będzie taka sytuacja znów, ale wojna to super, że w końcu nie z zachodu, ale ze wschodu jest jak najbardziej realna i mam nadzieję, że nie przyjdzie. Ale nie przyjdzie, jeśli rzeczywiście będziemy się jej bać, a nie jeśli się nie będziemy jej bać. A jeśli przepalimy te pieniądze, to uważam, że nie przepalimy, bo armia jest niezbędna, czy żyjemy w pokoju, czy nie w pokoju. To też jest argument polityczny, oczywiście nie szastając tym słowem, ale prawda jest taka, którą teraz widzimy. Ostateczny argument to zawsze jest argument siły. Państwo takie jak nasze, zwiedziliśmy pół świata z małżonką, jesteśmy naprawdę przepięknym państwem z świetnymi ludźmi i trochę wstyd, że 40-milionowy naród, bo obecnie myślę, że teraz z naszymi uchodźcami z Ukrainy jest nas około 40 milionów, wstyd, że nie możemy utrzymać armii na poziomie tego tej 20 gospodarki świata. Myślę, że naprawdę nas na to stać. Nie jesteśmy biednym państwem.
Dziękuję panu bardzo. To był młody człowiek, głos młodego człowieka. Zdziwionego, że armia się nie upomina o młodych ludzi i nie zadaje im żadnych pytań. Jeszcze jeden telefon, myślę, że ostatni. Dzień dobry.
Witam, Jerzy. Dzień dobry. Ja jestem nie taki młody, jestem 2 razy starszy od tego młodego człowieka. Nie chcę wypowiadać się o armii, bo myślę, że to ostatnie lata pokazują, że przyjdzie czas, żeby też ludzi do wojska próbować przekonywać czy zatrudniać ich w wojsku, tak? Bo odeszliśmy od obowiązkowej służby zasadniczej. A ja chciałem powiedzieć o SAFE. Sprawa jest typowo polityczna. PiS i prezydent, czy też niektórzy mówią rezydent, skłaniałbym się ku tej drugiej opcji, próbują już sobie budować jakiś taki scenariusz na wybory. Jestem za tym, żeby wziąć pożyczkę, obawiać się wojny i lepiej, żeby ona oczywiście nie nastąpiła. Pieniądze tam leżące są oprocentowane, zgadzam się, ale są. A to, co proponuje pan prezes z panem rezydentem, to są wymyślone takie rusycyzm troszeczkę, wymyślone pieniądze gdzieś na papierze. Oni coś próbują zrobić, ale to tylko politycznie po to, żeby budować sobie jakiś potencjał i argumenty na kolejne wybory. Życzę, żeby wojny nie było, ale zbrójmy się i bierzmy kredyty, póki one są jeszcze dostępne. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję panu bardzo. Czy firmy z Wielkopolski stracą na becie prezydenta? Tak to widzi poseł właśnie Prawa i Sprawiedliwości, Bartłomiej Wróblewski.
Przecież wszystkie firmy są likwidowane przez Platformę Obywatelską. Więc dla firm nie ma to żadnego znaczenia. Platforma Obywatelska od wielu miesięcy firma po firmie likwiduje w Poznaniu. My potrzebujemy inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy, ale nie z zagranicznym kredytem. Tak jak nie bierzemy kredytów we frankach czy euro, nauczyliśmy się wybrać kredyty w złotówkach. Tak samo musimy zrobić ze wsparciem polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dlatego dobrym pomysłem jest pomysł Safe 0% prezydenta Nawrockiego albo branie kredytów poprzez obligacje kierowane do obywateli, a nie uzależnianie się od niemieckiego i szerzej zagranicznego przemysłu zbrojeniowego. To jest droga absolutnie donikąd.
I jeszcze jedna tutaj wypowiedź polityka Prawa i Sprawiedliwości, no, który za sytuację na przykład Cegielskiego wini obecny rząd.
Strategia Platformy Obywatelskiej i tych środowisk od 1989 roku jest taka, by zamknąć wszystkie zakłady przemysłowe albo sprzedać zagranicznym inwestorom i ona się nie zmienia. No i to jest nasz wspólny obowiązek, żeby za tymi firmami stać. Dlatego no, konsekwentnie wspieram wszystkie te 3 firmy Cegielskiego, Stomil i WSK i sprzeciwiam się polityce rządu Tuska.
Inaczej to widzi szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł z Wielkopolski Andrzej Grzyb.
Jeżeli chodzi o Cegielskiego, no, ale też o WSK Poznań. ale też o Stomil. A tam cały problem, że Wielkopolska za poprzedniej koalicji była miejscem bardzo szczególnego eksperymentu. Firmy zostały, tak jak Cegielski, pozbawione swojego majątku. On został przekazany, a właściwie sprzedany Agencji Rozwoju Przemysłu. I ten proces przywracania własności aktywów tym firmom leczy się do tej pory. Ja nie twierdzę, że nie można byłoby tego procesu przyspieszyć. Są poważne programy wykorzystania tych zdolności i umiejętności tych firm. Natomiast sam fakt, że na przykład Cegielski płaci 20 milionów każdego roku za korzystanie z majątku, który de facto był ich własnością, a później zostali tego pozbawieni, no to jest poważne obciążenie. Te pieniądze można byłoby wykorzystać na modernizację istniejących linii technologicznych, które tego wymagają, żeby mogli w sposób sprawny realizować te zamówienia, które są.
I to był ostatni głos, ostatnia wypowiedź polityka, a także i państwa. Już też dziękuję za udział. Państwo wciąż dzwonią, temat gorący się okazuje. Dziękuję za udział. Materiały reporterskie przygotował Adam Michalkiewicz. Audycję poprowadził Rafał Regulski, zrealizował Jarosław Pachczyński. A ja państwu dziękuję, bo mimo obaw niektórych słuchaczy, tak strasznie sobie państwo do oczu nie skakali w tej audycji. Raczej były to poglądy na temat tego, czy i jak powinniśmy się zbroić i ewentualnie gdzie upatrywać potencjalnego wroga, który oby z żadnej strony nas nie atakował. Dziękuję za wysłuchanie i udział w audycji.
W środku dnia.